RDC. Zawsze dla Ciebie.
RDC. Prawie 7 po wpół do 11. Słuchacie Państwo Radia RDC.
Thank you.
Pierwszy gość dzisiaj w studiu już jest z nami, pan Wojciech Tut-Hechliński. Dzień dobry.
Dzień dobry.
Pan Wojciech to przede wszystkim malarz, ale także, no właśnie, dramaturg, pisarz, eseista. Jak pana przedstawić? Kim się pan bardziej czuje, najbardziej?
No, właściwie to trudno powiedzieć, dlatego że moja działalność zawsze była taka w życiu podzielona, w związku z tym. Z jednej strony to była socjologia.
No właśnie, jeszcze socjolog do tego wszystkiego.
Właściwie ta ostatnia książka nie powstałaby, gdyby nie socjologia i doświadczenia, które z tej dziedziny wynikają. No ale także malarstwo, które było zawsze przez właściwie całe moje życie ze mną. Począwszy od dzieciństwa, począwszy od właściwie 59 roku, kiedy mój dziadek zaprowadził mnie na wystawę Paula Klee. No i to była inspiracja właściwie do działania malarskiego przez całe moje życie.
Ale chce pan powiedzieć, że jest pan samoukiem, czy pan...
Ja nie jestem po akademii, ja jestem samoukiem. Tak, ja jestem samoukiem, no ale, że tak powiem, malowałem bardzo wiele lat. Natomiast to malarstwo było raczej takie, powiedziałbym, domowe. Natomiast parę lat temu, to jest mniej więcej, to było chyba w 16 czy w 15 roku, odezwała się do mnie galeria amerykańska z Nowego Jorku i tak się zaczęła moja, że tak powiem, przygoda międzynarodowa z malarstwem światowym, ponieważ no, właściwie miałem bardzo dużo wystaw i indywidualnych, i zbiorowych, i uczestniczyłem w różnych wydarzeniach artystycznych i w Stanach Zjednoczonych, i w Europie, i w Chinach, i tak dalej. Ale to właśnie było wynikiem tego, że mnie odkryła galeria nowojorska, która później, że tak powiem, po jej akcji w internecie odezwały się do mnie najróżniejsze galerie z całego świata. I tak.
Jasne. To wie pan, oglądając pana obrazy, to tak naprawdę trudno jest je zaklasyfikować i trudno jest je przyporządkować do jakiegoś takiego jednego z wiodących nurtów malarstwa współczesnego. Czerpie pan de facto z każdego z nich.
To znaczy, może tak to wygląda, natomiast nic nie jest intencjonalne. To znaczy, inspiracje są zawsze, no bo nic z próżni nie powstaje. Ludzie zawsze coś robią na podstawie jakichś doświadczeń albo swoich, albo doświadczeń innych. Natomiast nie robię tego w sposób intencjonalny. Oczywiście ja słyszę, że tu widać jakieś korzenie w kubizmie, czy jakieś korzenie w abstrakcjonizmie, prawda? Natomiast ja raczej nie... Jak dla mnie to nie jest bezpośrednia inspiracja. Dla mnie to jest jakby naturalne, że tak powiem, to, co powstaje.
Po prostu styl Hechlińskiego.
To znaczy, dla mnie malarstwo jest pewną emanacją emocji, które zresztą nie są emocji, które powstają na podstawie życiowych doświadczeń. Prawda? Natomiast te życiowe doświadczenia nie są w stanie być przekazane najczęściej w sposób bezpośredni, ponieważ emocje to jest w gruncie rzeczy coś nieobserwowalnego. Tak jak w socjologii są wskaźniki, tak tutaj też są wskaźniki. Te moje malarstwo jest pewnym wskaźnikiem pokazującym rzeczy obserwowalne, znaczy rzeczy nieobserwowalne w sposób, zamienia się rzeczy nieobserwowalne w obserwowalne.
Jasne. To znaczy, w jakiś kształt, w jakiś kolor?
Tak, w kolor, w kształt, w właśnie to, co jest charakterystyczne dla malarstwa.
Wizualną impresję.
No, wizualną impresję, tak można to, można to określić. Dlatego też ja na przykład no, nie bardzo lubię określenie abstrakcjonizm. Z tego powodu, że dla mnie to, co jest, tak naprawdę wygląda jak abstrakcja, to w gruncie rzeczy odzwierciedla bardzo konkretne emocje. Prawda? No bo jak pokazać zaufanie, nienawiść, miłość, w sensie dosłownym, nie da się w sensie dosłownym, zawsze to przekształcamy w coś, w termin obserwowalny. I w związku z tym dla mnie to, co ja pokazuję na płótnie, to jest to, co jest obserwowalne. Oczywiście ja to widzę. Jeżeli widz to widzi, to jasne, jest dobrze. Natomiast to jest na tyle interpretacyjne, że tak powiem, że każdy obserwator jest w stanie sobie stworzyć swoją własną interpretację tego obrazu i wyciągnąć z tego swoje własne emocje, prawda?
Oczywiście i te emocje są chyba najważniejsze, ale czy w związku z tym, że te emocje, które wzbudzają obrazy, które mogą budzić, które może budzić malarstwo, ich niedookreśloność nie spowodowała tego, że zwrócił się pan ku pisarstwu jako takiemu bardziej właśnie realnemu przekazowi umożliwiającemu bardziej szczegółowe i dosadne przekazanie tego, o czym pan myśli, co by pan chciał przekazać, jak pan widzi pewne problemy, pewne sprawy. Socjolog z pana wychodzi jednak, nie artysta.
Możliwe, że to po części jest prawda, co pan mówi. Natomiast to znowu nie jest do końca uświadomione,
jasne,
ponieważ ja przez wiele lat też się tak nosiłem z taką myślą, żeby różne koncepcje różnych, że tak powiem, powieści, różnych narracji chodziły mi po głowie i w końcu zdecydowałem się stworzyć tą książkę. Chociaż prawdę mówiąc, tutaj
to mówimy o książce Żebrak i Mściciel.
Tak, mówimy o książce Żebrak i Mściciel,
która się pojawiła w zeszłym roku.
Tak, no prawdę mówiąc, to może wydawać się dziwne i takie może nawet śmieszne, ale książka powstała zupełnym przypadkiem.
To jest bardzo interesujące i zaraz, wie pan, ja chciałbym, żeby jeszcze naszych słuchaczy tak bardziej przybić do radioodbiorników, chciałbym powiedzieć, że niektórzy z krytyków nazwali tę książkę współczesną trylogią.
Może dlatego, że książka jest obszerna, prawda?
No bardzo obszerna, ale też tak historycznie potraktowana, bo dzieje się na przestrzeni wielu, wielu lat.
Książka jest potraktowana historycznie, ale to nie jest książka historyczna, tak bym powiedział, ponieważ można by było głównego bohatera i całą akcję tej książki usytuować w zupełnie innym otoczeniu, w innym miejscu, w innym
czasie
w innej
historycznym
przestrzeni, historycznej. Tak, ponieważ to jest cechą charakterystyczną, to jest pokazanie tych cech osobowościowych głównego bohatera, chociaż nie tylko, którego takich ludzi obserwujemy właściwie we wszystkich dziedzinach życia współcześnie.
Ja naszym słuchaczom powiem tak jednym słowem, nie chcąc jakby zbytnio przybliżać, bo chciałbym, żeby nasi słuchacze zainteresowali się książką i po nią sięgnęli. Ale tak naprawdę jest to książka o człowieku, który wykształcił w sobie tak daleko posuniętą empatię, że stała się ona bestialstwem wręcz nawet. Wobec siebie i wobec swojej rodziny, wobec otoczenia.
To znaczy, ja bym tego jednak nie nazwał empatią, bo dla mnie empatia to jednak jest umiejętność wczuwania się w ludzkie wnętrze, emocje i
egoizmem.
Ja bym to nazwał krańcowym wręcz egoizmem, który...
No taką empatią w cudzysłowie.
Które wynikało z tego, że główny bohater przeszedł ogromne cierpienia życiowe, prawda, i później usiłował, że tak powiem, zrekompensować sobie te cierpienia kosztem całego otoczenia.
Oczywiście ta rekompensacja... Ale to otoczenie nie było winne tego jego...
Tak, ale to była taka, no, powiedziałbym, psychologiczna metafora wewnętrzna tego człowieka, który sądził, że jeżeli on w jakiś sposób zemści się na swoim otoczeniu, no to on stanie się silniejszy i, że tak powiem, wszystko to, co negatywne było, zniknie. Tymczasem było zupełnie coś innego. Natomiast chciałbym powiedzieć jedną rzecz, moim zdaniem istotną, dlaczego to tło historyczne, to tło historyczne musiało być, ponieważ no, gdzieś musiał być usytuowany. Poza tym tło zawsze uwypukla określone cechy charakterystyczne i bohatera, i całej narracji. Natomiast równie dobrze mogło być to gdzie indziej usytuowane, ponieważ te cechy, które posiada główny bohater, te negatywne cechy, to są, powiedziałbym, że to są w gruncie rzeczy klasyczne psychopatyczne cechy. Mm-hmm. Bo to jest człowiek, który jest w stanie wszystko zrobić, niezależnie od tego, czy to jest korzystne, czy niekorzystne dla otoczenia, nie licząc się w ogóle z tym otoczeniem kompletnie, licząc się tylko i wyłącznie z ważnym celem życiowym, prawda?
Poświęcając nawet wręcz swoich najbliższych też.
Tak, tak.
Ale panie Wojciechu, bo ja troszkę polemizując, bo pan mówi, że jest to historia, która mogłaby się odbyć i zostać opowiedziana w zupełnie innych czasach, w zupełnie innych realiach historycznych, ale jednak ten czas między mniej więcej rokiem 30, czyli tuż przed wojną, później czasy okupacji, później czasy stalinowskie, to jednak był bardzo specyficzny okres historyczny, który także powodował i łamał charaktery bardzo wielu osobom. I to może być potraktowane przez czytelnika jako swego rodzaju, to tło historyczne jako swego rodzaju taki, no, taki parawan, albo nie wiem, jakieś wytłumaczenie tych postaw, które prezentuje główny bohater.
To znaczy, według mnie zawsze jest tak, że trudne czasy wyzwalają, albo tworzą, budują albo bohaterów, albo nikczemników, więc dlatego z tego punktu widzenia na pewno tło historyczne jest w jakimś sensie, no, stwarza określone sytuacje, buduje określone osobowości. No, ale można by było też powiedzieć z drugiej strony, krytykując, tak powiem, sam siebie, że jest to pewien sposób ułatwienia, bo pokazując określoną postawę, określoną osobowość, można by ją wpleść w zupełnie inne czasy. A ja jednak mimo wszystko wracam do tego mojej pierwszej tezy, że jednak tą postawę widzę w wielu sytuacjach, w wielu zawodach zupełnie zwyczajnych, wśród biznesu, polityki, nauki.
Ach, polityki, jak pan jako socjolog, muszę panu wierzyć. I ja myślę, że ma pan rację.
Także są to postawy bardzo powszechne współcześnie. Natomiast właśnie to tło historyczne pozwoliło mi bardzo wygodnie uwypuklić pewne cechy i pokazać, jak sytuacja rzeczywiście historyczna, sytuacja życiowa jest w stanie stworzyć człowieka, no, zupełnie takiego, który by nam wydawał się, no, że to wydawałoby się, że to jest, no, wręcz niemożliwe, a jednak. Tak.
Panie Wojciechu, bo czas nas niestety goni, a jeszcze mam tyle pytań do pana. Ja wiem, że ta książka, oprócz tego, że powinniśmy bardzo, i ja czynię to z ogromną chęcią, rekomenduję ją naszym słuchaczom, Żebrak i Mściciel, drodzy państwo, Wojciech Tut-Hechliński jako autor. Proszę się zapoznać i wgryźć się w tę niezwykłą powieść psychologiczną. Wiem, że przygotowywane są również wersje scenariuszowe. Wie pan, to się nadaje na długi serial, ta historia cała, jak ją poznałem. To bardzo malowniczo, no pan jest malarzem, bardzo malowniczo można go przedstawić. Rzecz się dzieje i na Kresach, i w Polsce centralnej. Dużo pięknych miejsc i pięknych też postaci, bo są i dobre, i piękne postaci wokół tego nie najfajniejszego, powiedzmy sobie szczerze, bohatera.
Tak, główny bohater jest zdecydowanie postacią negatywną i rzeczywiście trudno jest tam się doszukać, chociaż nawet też u niego można się, koncentrując właściwie mocniej, jakiś tam cech pozytywnych momentami doszukać.
Momentami.
Natomiast oczywiście istnieją osoby bardzo pozytywne, chociaż też niejednoznaczne wokół niego, no bo ludzie w ogóle nie są jednoznaczni.
A no właśnie.
Są wieloznaczni i są, tak powiem, życie to powoduje, że czasami dla jednych ta sama osoba może być wspaniała, dla innych okazuje się, bo zupełnie się inaczej zachowują do innych ludzi, może nie być taka bardzo wspaniała. W związku z tym ja tam starałem się pobudzić do życia postacie, które no, raczej są wielowątkowe, że tak powiem, tak, osobowościowo.
Tak, panie Wojciechu, pan jest sam, pana życiorys jest też wielowątkowy i o jednym z wątków tym zakopiańskim już nie zdążymy nawet porozmawiać, ale tut chyba wiele tłumaczy. To jest taki chyba podhalański przydomek, prawda?
To właściwie nie jest podhalański.
Nie?
Prawdę mówiąc, jak mam być szczery, to mój dziadek, który mnie wprowadził do malarstwa, tak mnie nazywał.
A,
i stąd się wzięło to.
Ale Zakopane to pana miłość już od końca lat 80.
Zakopane to jest moja miłość przez całe życie. Od dzieciństwa wczesnego.
A wie pan co, tam też się Zakopane zmieniając się, to także dla socjologa musi być raj, prawda?
No, tak.
Obserwacja tego wszystkiego, co się tam dzieje.
To już jest zupełnie inne miejsce niż kiedyś było.
I zupełnie inna historia, o której porozmawiamy, mam nadzieję, przy najbliższej okazji. Dziękuję bardzo panu
za wizytę. Ja serdecznie dziękuję za spotkanie.
Naszym gościem był Wojciech Tut-Hechliński, malarz, dramaturg, powieściopisarz i socjolog. Dziękuję panu bardzo.
Dziękuję uprzejmie.